29 minut po godzinie 10. To jest Wolna Sobota w Radiu Radom na 87,7 FM. Proszę pana, jak dziewczyna chodzi po Warszawie i śpiewa, żałuję, że cię znałam.
A to nie jest o nas.
To jest temat dla psychologa dyżurnego. Zdecydowanie. Ewelina? Flinta. Dawne czasy. Słuchacie Wolnej Soboty i zgodnie z tym, co mówiliśmy dziś, program Na Niebiesko. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Pani psycholog, wykładowca UTH w Radomiu, dr Katarzyna Nowak, Stowarzyszenie Nowe Perspektywy. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panów i wszystkich słuchaczy Radia Radom.
Witamy serdecznie.
Wbiliśmy sobie stronę, żeby poczytać o tym Światowym Dniu Wiedzy o Autyzmie, a tam, że jest to dzień o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem. No i od razu strzał, to nie jest choroba, bo choroby się leczy, tego się wyleczyć nie da.
To jest stan i myślę, że ta strona odzwierciedla to, jak nie mamy świadomości, o czym mówimy i czym jest właśnie pytanie autyzm, a tak naprawdę czy zaburzenie, czy współcześnie stanowiska naukowe są takie, aby mówić, że to jest po prostu stan, prawda? Stan, czyli tutaj stan ze spektrum autyzmu. Odchodzi się od percepcji autyzmu jako zaburzenia głębokiej patologii. Kiedyś postrzegano, że jest to zaburzenie rozwojowe. Teraz mówi się, że to jest po prostu stan.
Pewnie są takie teorie w psychologii, gdzie można się zastanawiać, co jest normą, bo może się okazać, że w jakimś zupełnie innym, alternatywnym świecie to autyzm byłby normą, a my byśmy się zachowywali dziwnie. Zbyt serdecznie, zbyt empatycznie, a tamci ludzie zachowują umiar i tak, jak być powinno. No wszystko zależy od perspektywy. Ale tu dotknęliśmy właśnie istoty. Czym jest ten autyzm, z czym się to wiąże, jak to wygląda?
Autyzm jest bardzo ciekawym wymiarem funkcjonowania ludzkiego umysłu. Można by było powiedzieć, że kiedyś wiązano to z bardzo głębokim stanem patologii, jednakże współcześnie można by było powiedzieć, że to jest po prostu inne oprogramowanie naszego mózgu, którego większość z nas, tak zwana przeciętność, po prostu nie rozumie. Na pewno jest to bardzo fascynujący sposób funkcjonowania, pokazujący o naszych możliwościach, które dla przeciętnego mózgu nie są możliwe, nie są nam dane. Natomiast nie jesteśmy w stanie zrozumieć pewnych szczególnych umiejętności percepcji świata, odbioru świata osób ze stanem ze spektrum autyzmu.
Czytałem taką książkę Gen Atlantycki. Tam wszystko się kręci, to oczywiście to jakaś fantazja, ale tak na zdrowy chłopski rozum, no przecież wszystkie zawody, całe specjalizacje, całe branże mkną, one nie dążą, one mkną do takiej wąskiej specjalizacji, gdzie jesteśmy bardzo wybitni, ale w bardzo małym wycinku, dla innych ludzi kompletnie niezrozumiałym, nieprzydatnym. No i teraz wygląda na to, że tu tak jakby natura to podpowiada, bo ci ludzie czasami, tak jak pani mówi, osiągają niesamowite rezultaty w czymś, choć nie zawsze jest to przydatne ogólnie w życiu i są dlatego postrzegani inaczej. I teraz pomówmy o tym postrzeganiu. Dlaczego to tak wygląda? To piętno autyzmu, dlaczego tak mocno dotyka tych ludzi?
Dlatego, że nie są przygotowani do funkcjonowania w takim świecie, jak my go urządziliśmy. Mózg osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu inaczej koncentruje uwagę, na co innego zwraca tutaj właśnie uwagę swoją, jest zainteresowany obiektami, jest zainteresowany poszczególnymi bodźcami. W postrzeganiu każdego z nas, przeciętnego człowieka, my raczej wyodrębniamy osoby. Mózg osoby ze spektrum autyzmu jest ukierunkowany na konkretne bodźce, w tym szczególnie obiekty. Kiedyś uważano, że tak naprawdę jest to związane z jakąś głęboką patologią mózgu. Teraz jest bardzo dużo ciekawych badań, które pokazują inną budowę, inną strukturę mózgu, troszeczkę inne funkcjonowanie czy wielkości poszczególnych części mózgu u osób ze spektrum autyzmu. Więc nie tyle patologia mózgu sprzyja temu, aby osoby inaczej odbierały świat i koncentrowały się na innym jego odbiorze, co po prostu nawet inna budowa, która stale jest poznawana.
Kiedyś szukano przyczyn, czy to szczepionki powodują, czy to niezdrowa żywność, czy zatrucie środowiska. Czy w tym kierunku wiedza, nauka posunęła się do przodu? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego tak jest?
posunęła się bardzo, bardzo, bardzo i w bardzo dobrym kierunku. Ja sama, będąc ładnych parę lat temu na studiach, uczyłam się tak zwanej psychogennej teorii autyzmu, związanej z tak zwaną zimną, chłodną, lodówkową matką, która wręcz uszkadza swoje dziecko i w tym momencie no, dziecko właśnie odsuwa się od tak nieprzyjaznego mu świata. Jest to koncepcja, która wywodziła się z w ogóle rozumienia świata psychopatologii, gdzie była również koncepcja tak zwanej schizofrenogennej matki, która uszkadza swojego syna w ten sposób, że ten popada w psychozę schizofreniczną. Więc to ściągnięto, przełożono też do funkcjonowania dzieci, którego nie rozumiano i w bardzo dużej mierze na początku obwiniono rodziców, a szczególnie matki, że stwarzają nieprzyjazny emocjonalnie klimat. Na szczęście ta teoria, podtrzymywana w latach 40., 50., 60., ale jeszcze nawet do lat 90. XX wieku, ostatecznie upadła i tak jak pan mówi, zaczęto przyglądać się a to budowie mózgu, a to innym czynnikom pochodzenia środowiskowego, jak również słynna właśnie teoria szczepionkowa. Jeden pan Wakefield narobił bardzo dużo nam tutaj wszystkim problemów, ponieważ przeprowadzając badania, jak się okazało, no zupełnie zafałszowane na kilku tak naprawdę chłopcach, stwierdził, że trójczynnikowa szczepionka uszkadza mózg w ten sposób, że on zaczyna produkować objawy autystyczne. Stosunkowo niedawno obalono tą teorię, ale no, ona narobiła bardzo dużo szkód społecznych, bo w świadomości wiele osób powtarza, że tak naprawdę szczepionki tutaj powodują uszkodzenie i ewentualnie wywołują właśnie objawy autystyczne. Aktualny stan wiedzy jest taki, że generalnie czynniki, które warunkują powstanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, mają podłoże po prostu genetyczne, ale również środowiskowe. I to jest najbardziej taka aktualna tutaj teoria współcześnie.
Jedna z ostatnich teorii, o jakich słyszałem, wiąże spektrum autyzmu z glifosatem, czyli tak zwanym Roundupem, powszechnie stosowanym do przyspieszania zbiorów, jeśli chodzi o zboża, żeby one wysychały już na polu. I porównano wykresy ilości zastosowania glifosatu w rolnictwie z przyrostem jakby pozytywnych opinii wykrycia autyzmu. No i te krzywe jakby są podobne, ale z tego, co pani mówi, to mało prawdopodobne. Czyli jednak jest to podłoże, rodzimy się tacy, a nie inni.
Prawdopodobne też dlatego, że czynniki środowiskowe, a one są bardzo szeroko rozumiane, a więc tutaj rzeczywiście to środowisko, w którym żyjemy, a więc i tego typu czynniki. Również na przykład bierze się pod uwagę składniki pokarmowe. Otóż osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przyglądamy się tutaj dieta. Jednakże jest też dużo badań, które pokazują, że wycofanie cukru, wycofanie glutenu może okazać się bardzo istotne dla funkcjonowania układu nerwowego takiej osoby. Więc szeroko rozumiane czynniki, w tym zanieczyszczenia środowiska, jak najbardziej, ale na przykład środowisko to też czynniki społeczne, czyli my, osoby, które współżyją z tymi osobami, jaki klimat im tworzymy, jak pozwalamy im funkcjonować. Więc tutaj mamy takie bardzo szerokie pole do rozumienia, co powoduje, przyczynia się do ewentualnie takiego, a nie innego przebiegu zaburzenia ze spektrum autyzmu.
Rozmawialiśmy wczoraj i powiedziała pani, że ma pani niespodziankę, która mnie zaskoczy, jeśli chodzi o kategoryzację. Chodzi tutaj konkretnie o zespół Aspergera. Zniknął, nie ma już zespołu Aspergera.
Zespół Aspergera zniknął, zgadza się. Stanowisko Międzynarodowej Organizacji tutaj Zdrowia wsparło poprzednie już stanowisko amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych. Otóż to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Generalnie, jeżeli przyjrzymy się, jak zaczęto rozpoznawać autyzm, musimy sięgnąć do lat 40. XX wieku. Są to lata trudne, Europa jest pogrążona wówczas, czy świat generalnie, w II wojnie światowej. Mamy dwóch znamienitych lekarzy. Obaj pochodzą z Austrii, z tym, że jeden zostaje w Austrii, drugi emigruje do Stanów Zjednoczonych. Przez długi czas nie wiązano, że panowie w jakiś sposób byli ze sobą w kontakcie. W Stanach Zjednoczonych Leo Kanner opisuje funkcjonowanie chłopca, który jest inny, jest jakiś bez kontaktu, ale pokazuje szczególną inteligencję, szczególne zainteresowania, troszeczkę różni się w ramach komunikacji. W tym czasie w Europie, w Wiedniu działa lekarz Asperger. Asperger, który robi specjalizację z pediatrii, interesuje się właśnie funkcjonowaniem dzieci, dzieci z zaburzeniami i zaczyna opisywać pewne przypadki kliniczne chłopców, którzy właśnie również są bardzo inteligentni, mają szczególne zainteresowania, ale nie ma z nimi kontaktu w takim rozumieniu społecznym. Asperger nazywa ich małymi profesorkami. To są bardzo wybitne w jego przeżyciu dzieci. Sam Asperger również po czasie jest opisywany jako ten, który zdradzał objawy właśnie tegoż stanu czy zaburzenia ze spektrum autyzmu. Co się dzieje dalej? Jeżeli chodzi o naszego lekarza Aspergera, robi sobie karierę naukową i emigruje z, czy przejeżdża generalnie z Austrii do Niemiec, które lata 40. Nie, jest to, no, niestety są to Niemcy nazistowskie. W tym momencie mamy tutaj troszeczkę takie rozbieżności. Jedne stanowiska mówią, że Asperger, badając dzieci i przypisując niektórym dzieciom z zaburzeniami szczególne zdolności intelektualne, tworzy swoistą listę Schindlera i chroni te dzieci przed eutanazją, przed mordami. Inni jednakże zaczynają mówić, że Asperger jednakże sam bierze udział w eksperymentach, które były wówczas dokonywane na dzieci. Na dzieciach wysyła do szpitala, w którym kieruje, i tam, no, między innymi zostały już przedstawione dowody na to, że badał mózgi tych dzieci, fascynował się szczególnie mózgami dzieci właśnie z pokazującymi zaburzenia ze spektrum autyzmu. Ponoć też tutaj niestety przyczyniał się do głodzenia dzieci i różnych innych niefajnych eksperymentów, o których może nie będę mówiła, a nawet niestety organizował transporty dzieci do obozu w Linz. I to wszystko pod egidą nazistowskich Niemiec, które umożliwiły mu zdobycie tym samym tytułu profesora, robienia kariery zawodowej. To było przez bardzo, bardzo długie lata ukrywane. Dokonania Aspergera, ale w tym takim dobrym znaczeniu, czyli opisywaniu chłopców inaczej funkcjonujących, przedstawiła w latach 80. angielska badaczka Wink, i ona tak naprawdę uruchomiła ten termin zespół Aspergera. Same badania Aspergera nie były tak jeszcze nazwane, tak? Asperger nie określił chłopców, którymi badał, i to, co u nich zaobserwował, mianem swojego nazwiska. To dopiero w latach 80. daje nam pani Wink. Cóż się dzieje dalej? Pani Wink zauważa jednakże pewne specyficzne właściwości. Te nasze dzieci z zespołem Aspergera mają wybitne uzdolnienia, mają wybitną inteligencję, natomiast nie potrafią się komunikować. I dopiero w latach, od lat 80., 90. badacze ze Stanów, pani Schiffer, pan Czech, wnikliwie analizują tak naprawdę pracę Aspergera. No i okazuje się, że wedle tych źródeł, wedle ich badań, niestety pan Asperger był zamieszany właśnie w tak zwany proces eugeniki, i tutaj całą procedurę nazistowskich Niemiec T4 związaną z eliminacją osób niepełnosprawnych, chorych, psychicznie zaburzonych i tych, których nie spełniają określonych kanonów. 2013 amerykańskie towarzystwo mówi: nie, wykreślamy pana Aspergera, przestajemy używać tej nazwy tutaj, nie naznaczamy jego nazwiskiem dzieci, które pokazują pewnego rodzaju objawy. No i teraz nasza klasyfikacja, która będzie już w ciągu 5 lat ostatecznie obowiązywała również w Polsce, zostanie przetłumaczona, czyli ICD-11, również już przychyliło się do tego, i nazwisko tego pana niestety ma być trwale usunięte z kart medycyny.
No w tym świetle chyba słusznie. Nie ma przedawnienia na takie rzeczy. Myślę, że osoby, które... No, zostawmy to na inny temat. Ale przestępstwa, czy różne zbrodnie przeciwko dzieciom, wobec dzieci, no, nie powinny się przedawniać, i te osoby powinny mieć świadomość, że okryją się hańbą zawsze, wszędzie, no i ich nazwiska powinny pójść w niepamięć, a to jest najlepszy dowód.
I tym samym pomaleńku będziemy chyba do tego dążyć. Natomiast pozostaje taka nazwa ze spektrum autyzmu, dlatego że mamy wiele objawów, wiele cech w różnym nasileniu. Nie mówi się już autyzm, nie wyodrębnia się wobec tego żadnego zespołu takiego czy innego, ponieważ ma być to stan z spektrum autyzmu tutaj nasilony różnymi cechami ilościowymi i jakościowymi.
No zresztą z tego, co pani mówi, to jeśli to jest po prostu rodzaj funkcjonowania mózgu, to tak jak my wszyscy jesteśmy inni, mamy różne upodobania, różne charaktery, to też są przecież ludzie, tylko ich mózgi mają inne priorytety. No i też trudno ich zaszufladkować, bo to nie jest, że mają różowe krostki na rękach, to nie jest tam odra, ospa czy coś. Każdy z nich jest inny. Ci ludzie są, no, wspaniali na swój sposób, ale każdy jest inny i też ciężko to zaszufladkować. To żeby zakończyć jakoś bardziej optymistycznie po historii pana Aspergera, jak współżyć w jednym świecie z ludźmi, którzy nie potrzebują za bardzo takich kontaktów społecznych. Na pewno nie należy ich do tych kontaktów zmuszać, bo dotyk dla niektórych osób dotkniętych spektrum autyzmu to jest potworna trauma, więc nie naciskamy, nie zmuszamy do jakichś kontaktów, ale jak próbować sobie ułożyć relacje? Na co zwrócić uwagę?
Powiem bardzo ogólnie coś, co myślę, że oddaje istotę rzeczy, ale w praktyce jest bardzo trudne. Wykazać się ogromnym zrozumieniem i empatią. Jeżeli uznamy inność, to już jesteśmy na dobrej drodze, nie będziemy wymuszali, nie będziemy zmuszali do naszego sposobu działania, myślenia. Będziemy wspierali tą osobę, jeżeli będziemy ją rozumieli w jej inności, co nie znaczy gorszości, nie znaczy na pewno patologii, będziemy mieli zasoby, aby móc się z nią komunikować, odpowiadać na jej potrzeby. Musimy ją po prostu zobaczyć i ją w tej takiej, nawet jest teraz takie ciekawe określenie, tożsamości autystycznej. Jeżeli zrozumiemy, że ta tożsamość jest inna niż nasza, a jesteśmy obdarzeni empatią, wiedzą, to na pewno sobie poradzimy. Tylko to jest ta kwestia zrozumienia tożsamości autystycznej i właśnie tego, myślę, dobrego sformowania, innego oprogramowania mózgu. Ten mózg będzie się z nami kontaktował poprzez inne oprogramowanie.
Na szczęście coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej filmów na przykład jest z bohaterami ze spektrum autyzmu. Detektywi, dzieci.
Lekarze.
I teraz...
Muzycy, tak, tak tutaj.
W pozycji do przeczytania też jest dużo artykułów. I można odkryć, że ci ludzie mają swój wspaniały świat, a my możemy z tego świata czerpać garściami, jeśli tylko zechcemy.
Myślę, że nawet zazdrościć, bo niektóre uzdolnienia są tak fantastyczne, że gdybyśmy się zastanowili, a jak to by było, gdybym ja tak potrafił, ja tak potrafiła, wow, otwierają się przed nami inne przestrzenie. Myślę, takie niezbadane po prostu naszego mózgu, których jeszcze nie doceniamy, jeszcze traktujemy obco i jeszcze się chyba po prostu boimy u tych osób.
To jest wspaniały punkt wyjścia do drugiej części naszej rozmowy kiedyś w przyszłości. Fantastycznie się rozmawiało, bardzo dziękujemy za wizytę.
Fantastycznie się słuchało.
To prawda.
Dziękuję Państwu.
Nieprawdopodobna wiedza, nieprawdopodobne informacje. No i ta smutna historia o Aspergerze. Nie wiedziałem, teraz mi już jego nazwisko przez usta nie przejdzie. Pani psycholog, wykładowca UTH Radom, dr Katarzyna Nowak, Stowarzyszenie Nowe Perspektywy. Bardzo, bardzo dziękujemy.
Dziękuję ślicznie, dziękujemy. Do usłyszenia Państwu.
Do usłyszenia, miłego dnia. Reklama.